Państwa, jest czwartek, 9 stycznia, minęła godzina 13. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Czy będzie nowa wojenka polsko-izraelska? Prezydent Andrzej Duda ogłosił we wtorek, że nie pojedzie do Jerozolimy na uroczystości upamiętniające wyzwolenie obozu Auschwitz.
Otrzymałem zaproszenie jako prezydent Rzeczypospolitej na te uroczystości w Jerozolimie, ale oprócz tego zaproszenia jednoznacznie wynikało z niego i także i z kontekstu sytuacji, że nie przewiduje się tam wystąpienia prezydenta Rzeczypospolitej. Niestety, mimo wielokrotnych monitów różnymi drogami dyplomatycznymi, zarówno bezpośrednio przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej, jak również przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, przez naszego ambasadora w Tel Awiwie, przez pana Marka Magierowskiego, nie spotkało się to z pozytywną odpowiedzią ze strony organizatorów tych uroczystości. Proszę Państwa, moja w związku z tym decyzja jako prezydenta Rzeczypospolitej była jednoznaczna. Albo Polska będzie mogła zabrać głos, albo prezydent Rzeczypospolitej nie powinien brać udziału w tym wydarzeniu. I w związku z tym komunikuję jednoznacznie. Przesądziliśmy, jako prezydent Rzeczypospolitej nie będę brał udziału w wydarzeniu, które będzie miało miejsce w Jerozolimie 23 stycznia. Nie widzę powodu, dlaczego miałby wystąpić prezydent Rosji, prezydent Niemiec, prezydent Francji, przedstawiciel Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych w takim miejscu, z takiej okazji, w związku z tą wielką rocznicą, a nie mógłby się wypowiedzieć prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Zwłaszcza w obecnej sytuacji, kiedy to ze strony rosyjskiej, w szczególności z ust prezydenta Federacji Rosyjskiej, pana Władimira Putina, padają pod adresem Polski oskarżenia, które są sprzeczne całkowicie z prawdą historyczną i które służą, bo nie mam żadnych co do tego wątpliwości, próbie poniżenia nas jako społeczeństwa i zakłamaniu historii II wojny światowej.
Światowe Forum Holokaustu, zatytułowane Pamiętając o Holokauście, walcząc z antysemityzmem, jest organizowane przez Fundację Światowego Forum Holokaustu i Instytut Yad Vashem pod patronatem prezydenta Izraela Ruvena Rivlina. Johnny Daniels, prezes fundacji From the Depths, powiedział w rozmowie z portalem Onet, że uroczystość finansuje rosyjski oligarcha Wiaczesław Moshe Kantor. To jest wielka gra Putina i rosyjskich oligarchów. Kantor ma niewiarygodnie bliskie związki z Putinem i Kremlem. To i jego nieudane próby biznesowe w Polsce sprawiają, że brak przemówienia ze strony prezydenta Dudy staje się jeszcze poważniejszym problemem, stwierdził Daniels. Według niego Instytut Yad Vashem popełnia poważny błąd. Yad Vashem twierdzi, że nie otrzymał ze strony polskiej oficjalnej prośby, by prezydent Duda przemawiał na Światowym Forum Holokaustu. Instytut stwierdził jednak, że niezależnie od tego podjęto decyzję, aby przemawiali tylko przedstawiciele czterech głównych państw aliantów oraz z powodu wyjątkowej odpowiedzialności przedstawiciel Niemiec. Zgodnie z oświadczeniem przesłanym naszej redakcji, decyzja została podjęta przez wzgląd na treść i przekaz wydarzenia, pamiętając o Holokauście, walcząc z antysemityzmem. Ambasador Izraela Aleksander Ben-Zwi tak tłumaczył dziś sytuację w radiu RMF FM. Najpierw zaproszono polskiego prezydenta. Decyzją forum było to, że będą przemawiać przedstawiciele Wielkiej Czwórki i Niemcy. To forum robi Yad Vashem i to ich format. To jest instytucja, która ma absolutną autonomię. To bardzo ważna instytucja w Izraelu, ale to jest w końcu instytucja. Każda rocznica ma swoją formę. Na przykład 27 stycznia w Oświęcimiu będzie przemawiał prezydent Polski, a nie będzie przemawiał prezydent Izraela. Ambasador zaznaczył jednak, ja myślę, że głos prezydenta Polski musi być słyszany w Izraelu. Więcej o tej sprawie już za chwilę. Idź Pod Prąd na żywo. Iran się wycofuje. Ambasador Iranu w ONZ oświadczył, że Iran nie będzie podejmował więcej działań wojskowych w odpowiedzi na zabicie generała Kasema Sulejmaniego. Wszystkie nasze wojskowe działania były proporcjonalne do zabicia Kasema Sulejmaniego. One zostały zakończone. Jeśli Stany Zjednoczone więcej nie będą podejmować wojskowych działań wobec Iranu, to z naszej strony też ich nie będzie, zapewnił Majid Takht-Ravanchi. W nocy z wtorku na środę Iran wystrzelił ponad 20 rakiet w kierunku dwóch amerykańskich baz wojskowych w Iraku. W ataku nikt nie zginął. Sekretarz obrony USA Mark Esper poinformował, że rakiety trafiły w namioty, helikopter oraz parking. Wczoraj prezydent USA Donald Trump wydał specjalne oświadczenie w związku z irańskim atakiem. Zapewnił, że dzięki dobremu przygotowaniu i systemowi wczesnego ostrzegania w zaatakowanych bazach nikt nie zginął. Podkreślił, że dopóki on jest prezydentem, Iran nie zdobędzie broni nuklearnej. Zapowiedział nałożenie kolejnych surowych sankcji na Iran, które będą obowiązywać, dopóki ten kraj nie zmieni swojego postępowania, nie przestanie wspierać terroryzmu i nie porzuci dążeń do zdobycia broni atomowej. Trump wezwał NATO do większego zaangażowania na Bliskim Wschodzie. Wezwał też do stworzenia nowej umowy z Iranem. Musimy wszyscy działać razem na rzecz stworzenia umowy z Iranem, która uczyni świat bezpieczniejszym i bardziej pokojowym miejscem. Musimy stworzyć umowę, która pozwoli Iranowi rozkwitać i prosperować i korzystać ze swojego ogromnego, niewykorzystanego potencjału. Iran może być wspaniałym krajem. Pokój i równowaga nie zwyciężą na Bliskim Wschodzie, dopóki Iran będzie podżegał do przemocy, niepokoju, nienawiści i wojny. Cywilizowany świat musi wysłać jasną i spójną wiadomość irańskiemu reżimowi. Wasza kampania terroru, morderstw, chaosu nie będzie dłużej tolerowana. Mówię do narodu i przywódców Iranu, chcemy, byście mieli przyszłość, wspaniałą przyszłość, taką, na jaką zasługujecie, z dobrobytem w kraju i z harmonią z narodami świata. Stany Zjednoczone są gotowe na pokój z każdym, kto o niego zabiega, mówił Donald Trump. Iracki islamistyczny duchowny szyicki Muqtada as-Sadr, przywódca współrządzącej w Iraku partii politycznej Ruch Sadrystowski, stwierdził, że kryzys doświadczany przez Irak skończył się po retoryce deeskalacji ze strony USA i Iranu. Apeluję do wszystkich irackich frakcji o rozwagę, roztropność i niepodejmowanie zbrojnych działań i uciszenie ekstremistycznych głosów niektórych zbuntowanych elementów, dopóki nie wyczerpią się wszystkie polityczne, parlamentarne i międzynarodowe metody, powiedział as-Sadr. Wiceprezydent USA Mike Pence powiedział w telewizji CBS: otrzymujemy zachęcające informacje wywiadowcze, że Iran wysyła wiadomości do sojuszniczych milicji, aby te nie atakowały amerykańskich celów i cywilów. Mamy nadzieję, że ta wiadomość zostanie potwierdzona. Ukraina będzie szukać rosyjskiej rakiety w miejscu katastrofy samolotu. Wczoraj w Teheranie rozbił się przewożący 176 osób Boeing 737 należący do ukraińskich linii lotniczych. Samolot leciał do Kijowa. Rozbił się niedługo po starcie z lotniska w Teheranie. Na nagraniach zamieszczonych na Twitterze widać, że samolot płonął już w powietrzu, spadając. Dziś sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Oleksij Daniłow oświadczył, że ukraińscy śledczy będą szukać na miejscu katastrofy odłamków rosyjskiej rakiety, którą maszyna mogła być zestrzelona. W internecie krąży zdjęcie zrobione ponoć na miejscu katastrofy, na którym widać fragment rakiety przeciwlotniczej systemu TOR produkowanego w Rosji. Iran posiada kilkadziesiąt takich systemów. Cypr przyjmie amerykańską jednostkę szybkiego reagowania. Rzecznik cypryjskiego rządu Kyriakos Kouchos poinformował, że rząd zgodził się na tymczasowe stacjonowanie na Cyprze jednostki szybkiego reagowania, która w razie konieczności będzie ewakuować amerykańskie misje dyplomatyczne oraz amerykańskich cywilów. Jednostka ma służyć wyłącznie dla operacji humanitarnych. Stany Zjednoczone zwróciły się z taką prośbą do cypryjskiego rządu po ataku Iranu na amerykańskie bazy, do którego doszło w nocy z wtorku na środę. W środę w Stambule odbyło się uroczyste otwarcie rurociągu Turecki Potok. W uroczystości wzięli udział prezydent Rosji Władimir Putin i Turcji Recep Tayyip Erdogan. Wraz z premierem Bułgarii i prezydentem Serbii przywódcy dokonali symbolicznego otwarcia zaworu. Rurociąg składa się z dwóch nitek. Jedna będzie dostarczać gaz do Turcji, a druga obejmie Bułgarię, Serbię i Węgry. W trakcie uroczystości Władimir Putin powiedział: udana realizacja wielkiego wspólnego projektu budowy gazociągu przez Morze Czarne demonstruje naocznie, że strategiczne partnerstwo rosyjsko-tureckie przynosi znaczące i namacalne wyniki. Przed uroczystością odbyło się spotkanie prezydentów Rosji i Turcji. Kreml poinformował wcześniej, że w czasie spotkania przywódcy omówią sytuację w Libii i w Syrii. I to wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis dziś o 18:00. A teraz zapraszam na Idź Pod Prąd na żywo. We'll be right back.
Dobrze.
Dzień dobry, jest 9 stycznia, czwartek. Ja się nazywam Michał Szczukiewicz i zapraszam na program Idź Pod Prąd na żywo. A moim i Państwa gościem tradycyjnie pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd.
Witam Państwa.
Oraz prosto z Izraela Eli Barur, bardzo nam miło, dzień dobry.
Witam Państwa serdecznie Was.
No, tak jak wczoraj obiecaliśmy, zapowiedzieliśmy, dzisiaj mamy gościa specjalnego, Eli Barur, redaktor naczelny Tel Aviv Online. A skoro taki gość, to porozmawiamy o tym, co się dzieje na kierunku polsko-izraelskim i kto w tym znowu miesza. Wczoraj pojawiła się wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy na konferencji, gdzie no, przedstawił swoje stanowisko w kwestii obchodów w Jerozolimie 23 stycznia, rocznicy wyzwolenia Auschwitz. Impreza jest organizowana przez Światowe Forum Holokaustu i no, pojawiają się pewne insynuacje, że pod wpływem pana Kantora, który to finansuje, Polska nie otrzyma tam głosu. Prezydent nie będzie się mógł wypowiedzieć. Prezydent mówi, że wina leży po stronie organizatorów, po stronie Instytutu Yad Vashem, który z ramienia państwa Izrael to organizuje, nadzoruje. Panie redaktorze, czy pan myśli, że tutaj faktycznie Rosjanie próbują mieszać w tym, czy to jest zwykłe nieporozumienie?
Znaczy, ja wychodzę z założenia, że Rosjanie zawsze próbują coś tam kręcić, prawda, w środku, głównie jak wiadomo, w ramach cyberwojny. Ale tutaj to podejrzewam, że to jest jakieś takie wzajemne piekiełko polsko-żydowskie, polsko-izraelskie. No te stosunki przecież już tam od ponad roku już są dosyć takie no, niepoprawne, powiedziałbym łagodnie. I obie strony mają do siebie jakieś tam pretensje, mniej lub bardziej uzasadnione, mniej lub bardziej dęte, moim zdaniem. Ale to już jest drobiazg, bo to jest moja opinia prywatna. Ja myślę, że Putin rzeczywiście w tej chwili ma dużo większe kłopoty, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, i wykorzysta tą wizytę 23 stycznia w Jerozolimie, żeby omówić sprawy dużo bardziej jakieś takie znaczące dla niego z gospodarzami izraelskimi, niż akurat wplątywać się w kolejną aferę rosyjsko-polską w tym wypadku. Tak? No, ten facet rzucił oczywiście te ohydne, dosyć ohydne uwagi pod adresem Polski, prawda? Przecież to są kalumnie straszne, ale Trzeba zdawać sprawę jednak z pewnych proporcji. No, Rosja w tej chwili ma bardzo duży, poważny kłopot po likwidacji tego Sulejmaniego przez Amerykanów, bo obawia się, że Irańczycy, że Iran zacznie atakować i cele amerykańskie we wschodniej Syrii i Izrael bezpośrednio z terytorium Syrii. To by ściągnęło oczywiście... To by pociągnęło za sobą oczywiście dosyć miażdżącą odpowiedź izraelską, która byłaby skierowana także przeciwko reżimowi syryjskiemu, prawda? Który jest sprzymierzony z Iranem. A ten Sulejmani był jego głównym sojusznikiem tam w terenie, prawda? Także gdyby Izrael uderzył na ten reżim syryjski, Rosjanie tracą automatycznie zawieszenie w Syrii, tracą przyczółek nad Morzem Śródziemnym, prawda? Czyli ta cała mocarstwowa, te wszystkie mocarstwowe aspiracje. Wracam do tematu polsko-izraelskiego. Dlatego myślę, Putin nie, skąd w ogóle wiadomo, że on zaatakuje Polskę na tym forum? To są, podejrzewam, że to jest jakaś część paranoi. No. Paranoi, która charakteryzuje, od razu dla równowagi powiem, i Polskę, i Izrael. Prawda? Wzajemna paranoja.
Ja takie coś jeszcze chciałem zauważyć za portalem WP, bo oni kładą nacisk na to, że to jest piąte obchody organizowane właśnie w Izraelu, ale po raz pierwszy pod patronatem państwowym, właśnie za pośrednictwem Yad Vashem. I tutaj pytanie, czy prezydent Duda nie zbagatelizował tych obchodów, bo one są no już czymś poważniejszym niż poprzednie 4 lata.
Znaczy ja bym określił bardzo mocno tą, negatywnie bym określił tą decyzję prezydenta Dudy. Nie chcę używać tutaj ostrych słów, ale to jest po prostu amatorszczyzna czysta, nie wiem, doradzili mu źle. Nie wchodzę w szczegóły, bo ja tu nie chcę zadrażniać stosunków dodatkowo, prawda? Moim zdaniem to jest amatorszczyzna totalna zupełnie. Przecież prezydent mógł przyjechać do Jerozolimy spokojnie. Gdyby ten Tutin, co jest wątpliwe, jak zaznaczam, zaatakował Polskę, mógłby sobie spokojnie zwołać konferencję prasową Tu będą z 1000 dziennikarzy z całego świata, oni by się wszyscy na to rzucili łapczywie. To byłby pierwszy temat. To by w ogóle powiedziałby dokładnie, wyłożył polską rację stanu, tak jak ona jest przegrana w tej chwili w Warszawie. I koniec. To by poszło w świat. Może nawet bardziej niż te przekazy o Holokauście, prawda? Bo jak wiadomo, media mają swoją specyfikę. To byłby pierwszy temat. Trzeba było przyjechać, gadać, mówić otwarcie, prawda, co się myśli, gdyby ten Putin rzeczywiście coś tam chlapnął na Polskę znowu. A powtarzam, wątpliwe, aby się zajął akurat tym tematem. Trzeba jednak mieć jakieś poczucie proporcji tej sytuacji światowej w tej chwili. Zupełnie inne zagadnienia tutaj będą dominować w Izraelu i na Bliskim Wschodzie w ogóle teraz, jak wiadomo. No. Spokojnie. Ta decyzja jest historyczna i niepoważna po prostu.
No właśnie, jeszcze tylko dodam, oddam zaraz głos pastorowi. Zauważyłem...
Proszę. Cała ta historia, która widzimy teraz w polskim internecie, tam te wszystkie historie, jakieś tam, że Kantor tam sprzymierzony z Putinem, tam wszystkie jakieś tam jakieś spiskowe brednie, finansuje, że to jest intryga rosyjska. Ja nie wierzę w to absolutnie. Żadnej tam intrygi nie mamy. Z Rosją mamy współpracę taktyczną, też taką w cudzysłowie dosyć, na arenie syryjskiej, jak powiedziałem, bo i Rosja, i Izrael nie chcą, żeby Iran kontynuował obecność wojskową w Syrii. Rosja to uważa tą Syrię za swój przyczółek, za swoją kolonię, no, krótko mówiąc, i nie chce, żeby tam Iran broził, prawda? Izrael ze swoich powodów, bo żeby Izrael się boi, żeby Iran nie atakował naszego terytorium tutaj izraelskiego z Syrii, prawda? Uzasadnioną wam. Ale to jest zupełnie wycinek tej współpracy. To nie znaczy, że tutaj jakiś tam romans gorący Moskwa-Jerozolima, to są wszystko brednie, spiskowe teorie. I ja podejrzewam, niestety powiem ostro tutaj, że za tym się kryje jakiś taka nutka antysemicka. Niestety te wszystkie numery z tym Kantorem, tam to wszystko, te wszystkie jakieś tam aluzje. Ja nie śledzę za bardzo pilnie tych odgłosów jakichś tam powiedzmy dziennikarskich w Polsce, bo zbanowałem ich wszystkich na internecie, bo miałem cierpliwości do tych niepokornych dziennikarzy, znaczy od strony prawicowej. Ale widzę z odgłosów w ogóle w internecie, głównie na Twitterze, że to właśnie w tą stronę idzie z tym Kantorem i te wszystkie jakieś numery takie. Tak. Podejrzewam, że za tym jest jakaś taki podskórny, leciutki antysemityzmik.
Uważam, że ambasador Izraela w Polsce, Alex Benzwi, wypowiadał się dzisiaj w RMF i wydaje mi się, że w podobnym tonie, raczej uspokajająco, zaznaczył, że głos Polski powinien być słyszany w Izraelu. Czyli no, wyczuwam tutaj też lekką krytykę, nie wprost, ale jednak lekką krytykę pod kątem prezydenta Dudy.
No, prezydent Duda ma przed sobą elekcję, nie? Czyli już za parę miesięcy będzie tu się mizdrzył, znaczy już się mizdrzy i podejrzewam, że ta decyzja, czy bardziej brak tej decyzji, bo zgadzam się absolutnie, że to jest jakaś amatorszczyzna, a może sabotaż kancelarii prezydenta, zaraz do tego jeszcze dojdziemy, bo mamy korespondencję z Instytutem Yad Vashem, także tu coś rzeczywiście jest na rzeczy, jakieś zaniedbania, jakaś zła wola, ale chciałem powiedzieć, że prezydent Duda, wyczuwając pewnie takie nastroje, że rosyjska agentura bardzo mocno podburzyła w kierunku antysemickim Polaków, wiecie państwo, że tej agenturze udało się zorganizować to, czego nie udało się ani stalinistom, ani późniejszym Gomułkowcom, Gierkowcom, czy jakimś innym, masową 20-tysięczną manifestację przed ambasadą amerykańską, gdzie właśnie otumanieni przez ruską agenturę ludzie wykrzykiwali do Amerykanów, do pani ambasador Mosbacher, go home, nie? To mówię, taka sztuka, żeby Polaków do spontanicznego takiego zrywu zmobilizować, nie udała się nikomu, prócz właśnie rosyjskiej agenturze już teraz w tak zwanej wolnej Polsce. Także widać, jak zaniedbane jest to bezpieczeństwo cybernetyczne. na kierunku wojny hybrydowej, czyli jeśli chodzi o propagandę. Tu Rosja weszła jak w masło i porwała dziesiątki, może setki tysięcy, szczególnie młodych ludzi. I prezydent Duda, prawdopodobnie widząc i ten też sukces Konfederacji w ostatnich wyborach, ponad 1 000 000 głosów, próbuje teraz pokazać, że absolutnie on nie jest związany z taką opcją proizraelską, nie? Choć wywodzi się z Unii Demokratycznej, wszyscy mówili kiedyś, kiedy ta partia istniała, że ona jest taka bardziej związana z Gazetą Wyborczą, czyli jeśli mówić o Żydach, to bardziej z lewicowymi środowiskami żydowskimi. I prezydent Duda teraz próbuje, myślę, pokazać, że on jest taki gotowy na wojnę z Żydami, a raczej na wojenkę. Tu pan redaktor wspomniał, że to już od paru lat, od tej ustawy, nowelizacji ustawy o IPN-ie, ta tak zwana, ja to nazywam gównoburza, przepraszam za wyrażenie, trwa. Tu nikt nie zyskał, to tylko Niemcy zacierały ręce. Morawiecki pojechał do Monachium i mówił, że Żydzi i Polacy są sprawcami Holokaustu, także to już było, to już nie jest śmieszne, to już jest tragiczne, to zdradę stanu, moim zdaniem, że tak powiem, ociera się. I teraz taka ważna, symboliczna sprawa. Pamiętacie państwo, co zrobił Duda na samym początku swojej prezydentury? Oto oddał swoje narty na licytację dla Owsiaka. Notabene Owsiak się teraz z Chińczykami, komunistami, mordercami chińskimi obnosi i oni tam współfinansują. Ja mówiłem, wszyscy tak zlekceważyli tę nartę. Mówię, ten człowiek wyrządzi wielkie szkody polskiej sprawie, bo mizdrzy się do najgorszego lewackiego, otumaniającego polską młodzież środowiska. I teraz dokładnie jest podobna sytuacja. Niewielu zauważyło, że tak jak prezydent Lech Kaczyński brał udział w tych świętach żydowskich, Hanuki, zapalał te świece hanukowe razem z rabinami i przedstawicielami środowisk żydowskich, to wzbudzało wielkie kontrowersje, było rzeczywiście dziwnym takim zwyczajem, bo Polacy o tych świętach żydowskich mało wiedzieli, a teraz prezydent Duda tak dosyć ostentacyjnie odmówił udziału w tym święcie żydowskim. Stąd myślę, że te dwie sprawy mają związek, że on teraz mizdrzy się do tego takiego szkalującego Izrael i motywowanego przez stronę rosyjską elektoratu, do tego 447. I tak odczytuję to spięcie, jeśli chodzi o obchody zakończenia morderczej działalności Hitlera w Auschwitz.
Tak, panie redaktorze, proszę.
Wiecie państwo, tutaj jest taka sprawa, że były już teraz niedawno, 6 grudnia, przecież podobne jak obchody w Auschwitz, prawda? Tam ta fundacja obchodziła swoje 10-lecie. To był też duży zjazd międzynarodowy. Nie przypadkiem nie przyjechał tam nikt, jakaś osobistość wysokiej rangi z Izraela, prawda? Zwrócono tutaj uwagę, i to dużą, w Izraelu na to, że w przemówieniu premiera Morawieckiego ani razu nie padło słowo Żyd. W przemówieniu, w tym speechu wygłoszonym w Auschwitz, prawda? Były ogólne sformułowania i tak dalej o polskich obywatelach zamordowanych. Ani słowa nie padło. Żyda nie było w tym Auschwitz. Są też sprawy z tym Dmowskim. Teraz znowu przez jakieś tam będzie kreowana ta postać, prawda? Jakoś tam opiewana w Polsce. Takie są zamiary obecnego rządu w Warszawie. Paszporty polskie z tą buzią elegancką. To był zwierzęcy antysemita. Sztandarowy zupełnie na skalę europejską. Przecież to wstyd i hańba. Nie mówię o tym pomniczku tam wystawionym w Warszawie. I te wszystkie historie, to nie jest nagłaśniane zbytnio w Izraelu, ale ci, którzy się tym interesują, czyli akurat Yad Vashem właśnie, prawda, siłą rzeczy i tam i czynniki w MSZ-cie, doskonale zdają sobie z tego sprawę, z tych wszystkich historii. Ja celowo nie nawiązuję do tych bardziej aktualnych, tam tej Konfederacji i tych wszystkich rzeczy, ale ja mówię o tych jakichś takich sprawach ogólnych, które rzutują na ogólne relacje polsko-izraelskie. Są poważne sprawy. Teraz tak, wyobraźmy sobie, że prezydent Duda przyjeżdża tutaj na tę uroczystość tam za 2 tygodnie i ani jednym słowem nie wspomina o Żydach. Znaczy te uroczystości, cały ten zjazd, który jest organizowany przez Izrael, a nie przez pana Kantora, jest pod patronatem. To jest oficjalna instytucja. No. Żaden kantor nie sprowadziłby tu do Izraela, do Jerozolimy przywódców 40 państw i rządów, którzy tu się zjadą. Jeszcze raz podkreślam, prezydent Duda też tu powinien być. Żaden kantor. Przyjeżdżają na oficjalne zaproszenie izraelskie i a cała ta konferencja ma na celu napiętnowanie Holokaustu. Wskazanie faktu, że antysemityzm głównie w Europie znowu się odradza, nie tylko, w Stanach też. I to na poziomie jakimś takim ludowym, powiedzmy, prawda, z różnych powodów, to już nie wchodzę w to. I Izrael ostrzega przed konsekwencjami antysemityzmu. No, Holokaust to było ukoronowanie wielowiekowego antysemityzmu w Europie. No, o to chodzi, tak jest cel. Cel tych obchodów rocznicowych, prawda? A nie stwarzanie jakiejś widowni, jakiejś areny dla pojedynków polsko-rosyjskich. No i ta strona polska powinna zrozumieć te jakieś tam newralgiczne sprawy, gdyby chciała, gdyby była w stanie rzeczywiście wykazać otwartość dla tych aspektów. No ale nie może tego zrobić, bo nie jest w tej chwili przyjaźnie nastawiona do Izraela. To oczywiście pociąga także reakcję izraelską. No a tutaj też nie brakuje oszołomów, jak wiemy, prawda?
Tu bym tylko chciał wziąć w obronę trochę Dmowskiego, bo z dzisiejszej perspektywy, jeśli patrzeć na jego poglądy, to oczywiście można go nazwać antysemitą, no ale to jest takie, że tak powiem, troszeczkę niehistoryczna ocena, bo w swoich realiach on chyba nie wychodził specjalnie poza średnią europejską. Teraz na przykład wchodzi w Polsce film Romana Polańskiego o oficerze armii francuskiej Dreyfusie i ta cała sprawa antysemityzmu francuskiego. Także myślę, że po prostu Dmowski w czasie lat 30. czy 20., kiedy tam te swoje poglądy wygłaszał, gdzieś był w średniej europejskiej, nie? Że byli w Polsce, myślę, dużo gorsi jacyś tacy ludzie, którzy tam... A jednocześnie, myślę, że warto podkreślić, że bardzo dużo zrobił na sprawie w tej międzynarodowej arenie dla sprawy polskiej, nie? I tu, pomimo, że nawet tam ta endecja próbowała zamach stanu zrobić, taki operetkowy, ten jakiś tam Janusz czy jak on się tam nazywał, to była taka bardziej zabawa w zamach, tam chodzili panowie, na przykład dwóch panów przyszło aresztować Piłsudskiego, nie? Mówi, a to my was zaaresztujemy, dobrze, to adiutant Piłsudskiego powiedział, to ja was zaaresztuję, aha, jak tak, to tak, to taki to był ten zamach endecki, także śmieszna sprawa i później jednak mimo wszystko tam dla sprawy polskiej Piłsudski i Dmowski, szczególnie na arenie międzynarodowej, współpracowali. Także mi tam specjalnie to nie przeszkadza, ale rozumiem, że pan może mieć trochę inną wrażliwość, że akurat na tych paszportach tam pojawia się rzeczywiście zdjęcie Dmowskiego, bo tam w Paryżu robił dobrą robotę dla sprawy polskiej. Także tego akurat ja bym nie ruszał.
Ja powiedziałem jako w szerszym kontekście. Znaczy chodzi mi o to, że w Izraelu historycy izraelscy nie traktują postaci Dmowskiego jako kogoś rzeczywiście, kogo należałoby szanować. Kontekst europejski jest oczywisty, rzeczywiście takie były nastroje w Europie tam w latach 30. Ale mówię to jako część całości. Te stosunki są niedobre. No, nikt by się tam nie czepiał Dmowskiego. Ja chyba jestem ostatni, który bym sobie o nim przypomniał. Gdyby nie to, że całokształt jest fatalny. No. Rozumiecie państwo, o co chodzi. No, niedobra jest atmosfera tutaj między Izraelem, oficjalna, między Izraelem i Polską. I w tej chwili zbojkotowanie tych obchodów przez PADA nie przyczynia się do poprawy całokształtu. No nie, wręcz przeszkadza. No.
mamy oficjalną odpowiedź Instytutu Yad Vashem, że nie wpłynęło pismo z prośbą o uwzględnienie prezydenta Dudy jako przemawiającego. Nie? Prezydent Duda z kolei twierdzi, że od kilku miesięcy no, takie żądanie było przez stronę polską artykułowane. No i no to jak prezydent Duda tak artykułował to żądanie, czy ktoś z jego kancelarii, to wystarczyłoby jeden papier pokazać, adresowany do organizatorów tych uroczystości. Zobaczcie, wystąpiliśmy o udział prezydenta Dudy, reprezentanta Polski, wystąpiliśmy o jego przemówienie, a kancelaria prezydenta mówi tylko, że wystąpiła, ale nie pokazuje żadnego dokumentu. Może zacytujesz odpowiedź strony żydowskiej w takim razie.
Możemy potwierdzić, że Yad Vashem nie otrzymał oficjalnej polskiej prośby, aby prezydent Duda zabrał głos na piątym Światowym Forum Holokaustu, zorganizowanym przez Fundację World Holocaust Forum i Yad Vashem, Światowym Centrum Pamięci o Holokauście. Ani nie potwierdził swojego udziału w tym zdarzeniu nawet.
No właśnie, no to kto teraz mówi prawdę, nie? Czyli jest ta gównoburza, jest skandal no, międzynarodowy, najprawdopodobniej, i to z żalem mówimy, zabraknie głosu polskiego. Rosja się cieszy, choć chyba nie musiała nic robić, tak mi się wydaje. Podejrzewam, że to albo nieudolność naszej dyplomacji, no albo nawet jest tam jakiś kret. Ja tego nie wykluczam. No,
ja zauważyłem coś takiego, że media polskie związane z rządem, czyli te na przykład Polskie Radio 24, występuje Johnny Daniels i robi nagonkę, tak?
Na stronę izraelską.
Mhm. Przytoczyłem wypowiedzi z RMF ambasadora Aleksandra Benzwi i on uspokaja, tonuje, mówi, że prezydent powinien być. Wirtualna Polska też raczej tonuje tę atmosferę, więc inicjatywa w moim odczuciu jest ze strony rządzącej, no, polskiego rządu, że coś tutaj jest na rzeczy, że to od nich wychodzi ta niechęć, agresja do tego.
Można agresją to nie nazwał, ale myślę, że jest to celowe zadrażnianie stosunków polsko-żydowskich. Myślę, że to jest celowe i użytek krótkoterminowy to jest kampania wyborcza i pozyskanie głosów Konfederacji, mówiąc w dużym uproszczeniu, ale niestety te rzeczy będą miały konsekwencje długoterminowe, bo tu myślę, że agentura rosyjska, czy ogólnie komunistyczna, no chce jak najbardziej nadwyrężyć stosunki polsko-amerykańskie. Bardzo trudno uderzyć w sympatię Polski w stosunku do Ameryki, ale bardzo łatwo podgrzać nastroje antysemickie. I dlatego agentura rosyjska w ten sposób, nie chodzi tu o Izrael, chodzi o zerwanie dobrych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi przez rzekomy polski antysemityzm. Przecież rzekomy, czy niekiedy faktyczny, trzeba dodać, bo przecież te środowiska, które wcześniej wymieniłem, te 447, to nie jest tylko rzekomy antysemityzm. Bardzo podobną sprawę zrobili komuniści w Kielcach w 1946 roku, gdzie podburzając umiejętnie milicja i UB, podburzając odpowiednio ludzi, doprowadziła do tumultów, doprowadziła do zbrodni, a potem pokazała na cały świat, że Polacy są antysemitami, że mordują Żydów tych ocalałych z Holokaustu, no i dlatego Rosja powinna zrobić tu porządek. No, taki był wydźwięk tamtych zdarzeń.
Z tym, że ja nie wiem, ja nie chcę się gadać o tym Danielsie, no ale to facet gada bzdury, no to są jakieś kabotyńskie idiotyzmy. No, niestety przyłączył się do tego też Szewak Weiss, który też mądrych rzeczy w ostatnich latach nie mówi. Wiecie państwo, no problem polega na tym, że w Polsce naprawdę ciągle jest dużo za mało informacji na temat w ogóle sytuacji Izraela, Bliskiego Wschodu, który jest tak bliziutko, przecież tam parę godzin lotu i tak dalej. No więc różne dziwne postacie nagle stają się rzecznikami tych najważniejszych problemów także polsko-izraelskich. No i to jest tylko część tej burzy, tej gówno burzy, o której szanowny pastor tutaj wspomina. Niepotrzebne opinie zupełnie jakieś, prawda? Prawda jest taka. Na tych uroczystościach w Jerozolimie, zgodnie z programem opublikowanym już dawno, mają przemawiać przywódcy czterech głównych aliantów, prawda? Amerykanie, Anglicy, Francuzi i Rosjanie. No to tych czterech tam ze Stanów pewnie Mikwaj, wiceprezydent chyba przyjedzie. Wszystko na najwyższym szczeblu ma się odbywać. Jak powiedziałem, 40 przywódców z różnych krajów przyjedzie. Znaczy ci organizatorzy, w tym Yad Vashem, oni tam po prostu się... Pamiętajmy też, że w Izraelu też w marcu, za dwa miesiące są wybory, także oni też nie chcą za bardzo, nie chcieliby tutaj prawda, wprowadzać jakiegoś zamieszania dodatkowego, bo Netanyahu ma też przemawiać jako gospodarz, prawda? Nie chcieliby na pewno jakoś specjalnie reklamować Bibiego Netanyahu, bo to jednak jest, to są w Yad Vashem nie są ludzie sprzyjający rządom Bibiego Netanyahu dalszym. Gdyby nagle tutaj zaczęła się jakaś taka burza, oni są przeciwni, cała ta kampania przeciwko antysemityzmowi, może wyjaśnię, w Europie jest prowadzona przez premiera Netanyahu. On cały czas zwraca uwagę na te problemy, prawda? Także rozbijanie tego tutaj nagle na konflikt rosyjsko-polski, tutaj trzeba by jakieś tam spiskowe historie. Oni nie są zainteresowani, oni chcą jednej rzeczy, żeby ten Bibi zrobił swoją robotę, bo Yad Vashem też jest tym zainteresowany, ale nie żeby stanowiło to dodatkową reklamę dla Bibiego, czyli nagłe zbliżenie z Polską, prawda, byłoby też. Także możliwe, że oni też coś tutaj torpedują. Te spiskowe takie teorie nie są tylko charakterystyczne dla strony polskiej, to chciałem właśnie powiedzieć głównie.
Myślę, że tu jest kluczowy w tej rozgrywce krótkoterminowej i można wskazać interesy jednej i drugiej strony, tu pana premiera Netanyahu i prezydenta Dudy, że próbują ugrać coś u swoich elektoratów, tylko że moim zdaniem... Tylko, że to jest niebezpieczna gra, bo ona coraz bardziej, moim zdaniem, wymyka się spod kontroli. Tu prezes Ruchu 11 listopada Michał Fałek i wiceprezes Andrzej Turczyn byli na takim pikniku prawicowym. No i to, cośmy tam zobaczyli po mniej więcej 10 latach, bo tam gdzieś z UPR-em no, nasze drogi, moje drogi się rozeszły około 2010-2011 roku, to wtedy było to środowisko bardzo takie proamerykańskie, bardzo też takie, można powiedzieć, zdroworozsądkowe, właściwie oceniało Rosję, komunizm, w miarę pozytywny stosunek do Izraela był. Przypominam, że tam w najwyższym czasie, czy to Korwin osobiście, czy jakoś inaczej, taki Katar Zaw publikował takie nowinki z Izraela w takim troszeczkę prześmiewczym, ale życzliwym tonie, także to środowisko było mniej więcej podobne do naszego dzisiaj, nie? A po 10 latach jest to środowisko w większości. Oczywiście są tam ludzie jeszcze dalej pozytywni, normalni i tak dalej, liczymy na nich szczególnie, ale kiedy na przykład Michał czy inni z naszych klubów no, chodzili z jakimiś takimi amerykańskimi emblematami, czy z taką czapką, na przykład wyborczą już Donalda Trumpa na ten rok 2020, no to oni sobie zaraz wszyscy naklejali 447. No to normalnie jak dzieci we mgle, nie? Także sytuacja jest poważna i na dłuższą metę te takie rozgrywki wyborcze, te gierki, takie budowanie tych gównoburz, rozbudzanie tych jakichś demonów przeszłości może rzeczywiście, że tak powiem, wymknąć się spod kontroli. I większość naszego młodego, patriotycznego społeczeństwa nagle będzie, no, że tak powiem, śpiewała z rosyjskiego klucza. To jest bardzo poważne niebezpieczeństwo. I dlatego no, pan redaktor mówi o stronie izraelskiej, że na pewno też mogła tam jakieś knucia robić. No ale my się interesujemy stroną polską, bo na nią mamy przede wszystkim wpływ. I bardzo nie podoba mi się takie najpierw symboliczne, to zerwanie z tym, co robił Lech Kaczyński. Niezależnie jak to oceniać, ale no Duda przecież na nim wyjechał, można powiedzieć, nie? No to niech teraz, że tak powiem, mówił, że będzie robił dziedzictwo Lecha Kaczyńskiego, no to dlaczego nagle teraz tak ostentacyjnie akurat w tym momencie robi takie kuku i taką brzydką rzecz, a potem rozpoczyna tę myślę, no, niepotrzebną wojnę związaną z tymi obchodami. Oczywiście mi się nie podoba to, że na przykład taka Francja, która była i praktycznie jest znowu antysemicka, tu na Twitterze pan redaktor też o tym pisał bardzo fajnie, że Francja, której wkład w II wojnę światową to było tyle, co jednego województwa polskiego, myślę, jeśli chodzi o siłę żołnierza i tak dalej. Praktycznie znikomy wkład, kolaboracja z Niemcami, mordowanie Żydów i że ze względów politycznych oni zostali wstawieni jako ten zwycięzca czy ta wielka koalicja, chociaż tam nic praktycznie de Gaulle nie reprezentował, znaczy nie miał żadnego wsparcia za sobą takiego w sile militarnej, nie? Że przecież nawet musieli Anglicy walczyć z Francuzami, zatapiać ich okręty, atakować ich porty w Afryce i tak dalej, no żeby się nie przyłączyli do Niemiec. Także to jest niesprawiedliwość tego zakończenia II wojny światowej, która do dzisiaj jest kontynuowana. Która do dzisiaj jest kontynuowana i tu, że będzie występował prezydent Francji, że będzie występowała kanclerz Niemiec, która dzisiaj, że tak powiem, nawiązuje wprost do paktu Ribbentrop-Mołotow, a nie będzie występował prezydent Polski, no to jest dalej wielka niegodziwość historyczna, podobna do tej osławionej defilady w Londynie, defilady zwycięstwa, gdzie nie było dla Polaków miejsca na rozkaz Stalina, nie? Że widać, że ta historia się no ciągle powtarza i tu ja rozumiem, że no Izrael, że tak powiem, nie chce zmieniać historii, nie? I zaproszenie prezydenta Polski na równi z tymi prezydentami byłoby praktycznie przyłączenie się do rewizji zakończenia II wojny światowej. To rozumiem, ale no można było pomyśleć, jak to w cwany sposób zrobić.
Nie, tu sprawę francuską bardzo mi zależy, żeby wytłumaczyć jednak bardziej. Proszę Państwa, z Francją wiadomo jak było, że kolaboracja i tak dalej, tam żaden udział w II wojnie, prawda, po stronie alianckiej zerowy. Ale tu chodzi o teraz, co się dzieje. We Francji jest największa diaspora żydowska w tej chwili bodaj w Europie, prawda, 500 000 Żydów. Jest autentyczne zagrożenie wobec Żydów, rośnie tam z dnia na dzień, no nie trzeba chyba tłumaczyć, prawda, tam ciągle zamachy, teraz była piąta rocznica za tych zamachów w tym koszernym markecie w Paryżu, także na tygodnik, bo to prawie jednocześnie się odbyło, tam jest autentyczne zagrożenie, dlatego ten wystąpienie Macrona na tego rodzaju konferencji międzynarodowej z takim nagłośnieniem, jakie nastąpi tutaj, jest ważne, żeby unaocznić Francuzom, ostrzec Francuzów przed konsekwencjami tego, co się tam wyrabia w tej chwili. Dlatego wystąpienie Macrona jest ważne, no bo ono będzie przecież transmitowane na żywo i tam we wszystkich możliwych mediach francuskich szeroko. I powtarzam, no nie chodzi o rewizję dokładnie, tak jak pan pastorze powiedział przed chwilą. Nie chodzi o rewizję tam historyczną, tylko chodzi o to, co się dzieje w czasie rzeczywistym, teraz. I w ogóle polityka izraelska jest tego rodzaju, że ona się odbywa głównie w czasie teraźniejszym, prawda? Z odniesieniami historycznymi, oczywistymi, ale chodzi o teraz. Bo teraz, bo to są sprawy cholernie żywotne, no zagrożenie regionalne Izraela, czy zagrożenie wobec Żydów w Europie, jest tematem, który dominuje tutaj z punktu widzenia izraelskiego. Stąd Macron. A wiadomo, kto to jest przecież, no i co on reprezentuje, ten facet.
Redaktorze, makrele wytłumaczy.
Makrele? Nie makrela. Ma przyjechać ten, no, powiedz, Steinmeier ma przyjechać, nie makrela. Makrela to była w Auschwitz, jeśli dobrze pamiętam.
Jak u nas było we wrześniu.
Tak. No, to 6, tak. Nie, Steinmeier no, to jest taka bardziej ugodowa postać, przynajmniej fasadowa, prawda? Coś tam, nie no, ale on, ja nie jestem pewien, czy on ma, nie, on chyba głównego przemówienia nie będzie wygłaszał. Bo jak powiedziałem, tylko alianci, czwórka głównych aliantów, on się z Macronem, no. No i trudno było nie zaprosić tego Putina, no bo Putin w końcu był, przecież oni walczyli z Niemcami, doszli do Berlina, no trudno, to, prawda? I tutaj znowu, ja nie wiem, ja moim zdaniem, ja uważam, że Polska powinna tego Putina zapraszać na te uroczystości w Auschwitz. Nie wiem, no oni w końcu wyzwolili ten obóz, do cholery, no. Tam stracili mnóstwo ludzi, w ogóle Rosjan przecież też rozwalili Niemcy w Auschwitz. No o co tu chodzi, no trzeba na, jednak, no, trzeba jakoś, trzeba troszkę jakoś tam racjonalnie, może nie racjonalnie, ale jakoś tak, jakoś mniej emocjonalnie postępować w polityce zagranicznej. No tak, mogę się mylić oczywiście.
Możemy się różnić, ale chciałem wrócić do tej sytuacji w Jerozolimie. Jak to teraz, co jeszcze można zrobić, bo no, już prawdopodobnie nie da się uratować wizyty prezydenta Dudy w Jerozolimie. No to jakaś taka druga, oczywiście gorsza możliwość zaistnienia tam tematu polskiego i w tą stronę powinna iść dzisiaj no, dyplomacja polska. Nie wiem, czy ona w ogóle istnieje, czy może coś takiego jeszcze zrobić, ale żeby o udziale Polaków, szczególnie w obronie Żydów, w ratowaniu Żydów, tu mam dobrą wiadomość, że dzisiaj na naszym kanale już ten film Sprawiedliwi wśród narodów świata, historia rodziny Jaroszów, tu spod lubelskich Piask, bo tu właśnie Polacy i Żydzi zgodnie mieszkali przez setki lat. Jest już w wersji angielskiej, także prośba do pana redaktora, żeby tam też spopularyzować u siebie. Dwie osoby mogą o tym powiedzieć. Oczywiście premier Izraela mógłby wspomnieć grzecznościowo przynajmniej o udziale Polaków. Czy ktoś z Instytutu Yad Vashem powinien powiedzieć, że to właśnie Polaków jest najwięcej wśród tych sprawiedliwych, wśród narodów świata i tego powinna żądać teraz strona polska. No a drugim poziomem, czy drugim ratunkiem, by to jeszcze zachować twarz, to kontakt z Amerykanami, żeby wiceprezydent Pence, tak jak pięknie mówił w 2017 roku o udziale Polaków w II wojnie światowej, o powstaniu warszawskim Donald Trump i bazując też na przemówieniu tutaj z września bieżącego poprzedniego roku, żeby to właśnie Mike Pence powiedział o udziale Polaków, zarówno jeśli chodzi o rozgromienie hitlerowskich Niemiec, jak i o ratowanie Żydów. Czy polska administracja, polska tu dyplomacja się tym zajmuje? Nie wiem. Zobaczymy, jaki będzie efekt.
Nie wiem, jak oni mają to zrobić, skoro prezydent nie przyjedzie tutaj. No, no przecież to wystarczyłoby naprawdę, powtarzam, no, zwołać tą konferencję prasową w Jerozolimie z masowym udziałem na 100%. No i powiedzieć to wszystko. No. Po prostu. Prostym, ładnym, angielskim tam jakimś tam podstawowym i pięknie wyklarować to światu i to by przeszło na tych... To wszystko. Ten przekaz, gdyby był dobrze zrobiony, byłby skuteczny. Dlaczego tego nie zrobił? Dlaczego? Nie, może dałoby się jeszcze naprawić to w ostatniej chwili, ja bym wierzył. Nie wiem, no nie wiem, jak ta polska dyplomacja ma to zrobić w tej chwili, nie wyobrażam sobie, no bo przecież, no, pastorze, nie wiem.
Jest to, że sprawa została już upubliczniona, że zwykle takie negocjacje toczy się po cichu, nie? No, my mamy takie roszczenia, czy takie oczekiwania, wy takie, my tu ustąpimy, wy tu ustąpcie, no zróbmy to jakoś. Widać, że komuś zależało, żeby dolewać oliwy do ognia, że puszczenie tego już na medialny poziom jest dowodem złej woli, no nie wiem, której strony, może nawet obu.
Ja się boję tych chórków takich, które temu towarzyszą, bo te chórki są najgorsze. No. Bo to wszystko, całe to diabelstwo dochodzi do głosu w tych chórkach takich w internecie, prawda? I zaraz się odezwą oczywiście jakieś oszołomy w Izraelu, bo podejrzewam, że się odezwą. No. Odpowiedzią na te chórki w Polsce, które się już w tej chwili, prawda, aktywizują wyraźnie, a w tych chórkach oczywiście jest na 100% pełno tego trollstwa rosyjskiego. Na 100%. Wiecie, te nasze obawy wzajemne, prawda? No to tutaj się też na pewno odezwie jakiś osób, bo mówię, tu są wybory za 2 miesiące. No, ja nie umiem w tej chwili przewidzieć, w jakim kontekście to się ma, ale to się może odezwać. No. Jakiś Kac, jakiś Lapid tam brakuje, też nie brakuje tutaj durniów. No. Na to toczy się zaogni znowu sytuację w Polsce i tak dalej. No. I taki łańcuszek. No. Dlatego prezydent Duda powinien tu przyjechać. No mówię wam, powtarzam to do znudzenia jak z uporem maniaka. Powinien tu przyjechać i powinien odwalić robotę dobrą dla Polski.
Zadaliśmy kilka pytań od waszym i na wszystkie odpowiedzieli. To nie zawsze jest oczywiste w Polsce, gdy zadaje się do jakiejś instytucji pytanie. Tutaj na wszystkie odpowiedzieli. Faktycznie podkreślają ten fakt, który podkreśla pan redaktor, że to wydarzenie ma główne zadanie pamięci o Holokauście i walki z antysemityzmem. I to przyświecało całemu temu zjazdowi i do tego się odwołują, powołując też na to, że to wydarzenie zostało również powołane przez ONZ jako Międzynarodowy Dzień Upamiętniania Pamięci Ofiar Holokaustu. I do tego się odwołują w swoich tutaj odpowiedziach. To tak chciałem tylko ogólnie potwierdzić, że ich stanowisko jest takie, że wypowiedzi nie są na żądanie jakichś państw, tylko mają upamiętniać to wydarzenie. No, dlatego wybrane zostały państwa alianckie, cztery największe, tak jak pan redaktor powiedział.
I żeby ostrzec przed nową falą antysemityzmu, no bo to o to chodzi głównie. To jest główne przesłanie. A antysemityzm to jest według już tych takich uznawanych międzynarodowo pojęć, to jest antyizraelizm. I o to głównie chodzi.
To ja może tak na osłodę chciałem wspomnieć, że ostatnio się coś udało wspólnie zrobić, co prawda w Ukrainie, jeśli chodzi o Polskę i Izrael. Tam wspólne stanowisko odnośnie czczenia na Ukrainie osób związanych z ukraińskim nacjonalizmem. No ostatnio też
nawet dodam, że nazizmem bardziej, nazizmem. Nie? Bo nasz polski nacjonalizm to jest całkiem coś innego niż niestety ukraiński. W polskim nacjonalizmie bardziej bym go nazwał patriotyzmem, a nacjonalizm ukraiński niestety poszedł w kierunku takim bałwochwalczym, że naród jest najwyższą wartością, czyli wszystko trzeba zrobić dla narodu, czyli nawet największą zbrodnię. I w tym momencie to już jest nazizm, a nie żaden nacjonalizm. Tu bardzo dobre stanowisko, przynajmniej ja tak uważam, nie wiem co pan redaktor sądzi, ambasadora Polski i Izraela na Ukrainie, ale zostało to bardzo ostro potraktowane. Nie wiem jak ambasador izraelski, ale wiem, że już ambasador Polski został wezwany przez MSZ Ukrainy na dywanik i został opieprzony, że jak to Polska ma czelność wewnętrzne sprawy Ukrainy się mieszać. Także tu bardzo taka nieprzyjemna reakcja strony ukraińskiej.
Myślę, że ambasador obojwie obu krajów tam razem współdziałali na tej arenie ukraińskiej i Polski i Izraela, o ile dobrze pamiętam. Zresztą Izraelczyka chyba jeszcze nie wezwali na ten dywanik, bo się pewnie boją odgłosów tutaj w takim momencie, ale a może nie tak. Ja w każdym razie nic nie słyszałem o tym.
Ja może myślę, żeby przejść jeszcze trochę do tych ostatnich wydarzeń związanych z Iranem, Irakiem, Stanami Zjednoczonymi, zaognienia się tam konfliktu, a później nagle okazuje się, że konfliktu
nie ma.
I zarówno telewizja Idź Pod Prąd, jak pan redaktor
choćby napisał, że żadnej wojny nie będzie.
Przepiękne historie. To są w ogóle po prostu jaja, krótko mówiąc, to po prostu. Słuchaj, mogę coś powiedzieć?
Tak, właśnie ja czekam na komentarz, oczywiście.
No, proszę Państwa, jest to absolutny sukces Trumpa, którego ja lubię bardzo jeszcze z czasów kampanii wyborczej. Powiedziałem, że to jest fajny facet, zrobi dobrą robotę, oczywiście ja se mogę dużo gadać, ale on to oczywiście wykazuje w tej chwili. To jest tak, zlikwidował drugiego łobuza, znaczy łobuza numer 2 w Iranie, który był odpowiedzialny, w skrócie mówię, za eksport rewolucji szyickiej irańskiej w świecie arabskim. Bardzo poważna sprawa. Facet był w dodatku niezwykle zdolny. Robił to dobrze. Także utrącił im zarówno czynnik operacyjny, jak symboliczny, bo to był też symbolik, tam bohater narodowy, prawda. Jednocześnie te reakcje irańskie z tym rzekomym jakimś słynnym już atakiem, prawda, na dwie bazy amerykańskie, to ujawniły tak naprawdę, że Iran się boi, trzęsie portkami, porcietami, się boi zrobić cokolwiek i to w tej chwili wiadomo. Trump zlikwidował duże zagrożenie, osłabił ich poważnie, jeśli chodzi o ekspansję irańską w świecie arabskim, także przeciwko Izraelowi i jednocześnie pokazał, że oni się boją. No to są w polityce, w geopolityce, no to są ważne osiągnięcia. Oczywiście to wszystko jest ściemniane przez te wszystkie jakieś fejkowe media, tam przez tych demokratów w Stanach, jak się słucha tych wystąpień, no to po prostu żal ściska tego. Wiecie państwo, ta Pocahontas słyszałem, to jakieś takie w ogóle niepoważne w historii, tam ona by sobie życzyła w ogóle jakiejś reakcji irańskiej, po której Trump by się wmieszał w wojnę i to by podważyło podstawy jego dalszej, tej drugiej kadencji. Nie, poważne. To jest karykatura zupełna. Także niewątpliwe wielkie osiągnięcie w tej chwili Białego Domu, które będzie rzutować także na, przypuszczalnie będzie rzutować, nie jestem przecież prorokiem tu żadnym, na sytuację, na dalsze rokowania z tym północnym Koreańczykiem, z tym Kimem III i tak dalej. A jeśli chodzi o na przykład o wczorajsze wystąpienie Trumpa, który powiedział, że pakt NATO powinien zwiększyć zaangażowanie na Bliskim Wschodzie, już jest pozytywna reakcja tego Stoltenberga, który stwierdził, że te żądania Trumpa są słuszne. Prawda? Także już widzimy jakąś taką leciutko zmieniającą się tendencję. No zobaczymy. W każdym razie duże osiągnięcie Białego Domu.
Ten kontekst dalekowschodni, który pan redaktor nadmienił, czyli sprawy Korei Północnej, no i jej najbliższych tu takich mocodawców, czyli Chin komunistycznych i Rosji Putina, znalazły się też chyba we wczorajszym artykule New York Timesa. Z takim no, pozytywnym zdziwieniem przyjąłem to.
Tak, Robert Kaplan, dziennikarz.
O, przecież to jest to środowisko, które nie lubi Trumpa, które zwalczało go, które on tam wyśmiewa, nie, jako właśnie to bagienko i przechodzi na Twittera, żeby się kontaktować z całym światem, praktycznie poparły Trumpa, może nie wprost, ale pokazały, że to jest uderzenie w Chiny. A teraz nawet przecież ta część demokratyczna społeczeństwa amerykańskiego widzi zagrożenie chińskie. Ameryka jest naprawdę bardzo taka, no, że tak powiem, już nas zjednoczona. Także pokazanie kontekstu irańskiego w świetle właśnie rosyjsko, bo tam jest i Rosja, i komunistyczne Chiny pokazane. No to jest dokładnie ta sama narracja, która od początku była tu w telewizji Idź Pod Prąd. Także stwierdziłem, patrz, nawet do New York Timesa dotarła mądrość.
No tak, ale oni to z faktem robią zawsze i to po prostu jak już nie mogą się wycofać, bo to jest tak wredna wobec Trumpa i Izraela gazeta, że to chyba najbardziej na świecie wredna. Chociaż tam jest, prawda, są korzenie żydowskie ewidentne. No. I ten Kaplan i tam cała ta reszta i w ogóle korzenie tej gazety. Ale oczywiście, no bo Kim to są Chiny, ta Korea to jest marioneta Pekinu, prawda? Także oczywiście, że to jest uderzenie w Chiny, no. Jednocześnie ma być jednak podpisana ta umowa handlowa, prawda, niebawem amerykańsko-chińska. Trump sobie radzi znakomicie.
Tak to.
Zresztą ta furia, z jaką rzucają się na niego, no to furia tego lewactwa światowego, tych wszystkich zakłamanych mediów mainstreamowych rzekomo, to przecież się w głowie nie mieści.
No u nas
to jest najlepsze. Tego, że Trump daje radę. No.
Nas obserwowaliśmy bardzo ciekawe zjawisko, tu nawet Wprost zauważyło, artykuł we Wprost się ukazał, że bardzo dziwne połączenie, że oto z jednej strony z LGBT towarzystwo, Biedroń i jacyś inni lewacy mówią dokładnie jednym antyamerykańskim głosem, jak ta pseudoprawica z Konfederacji, Korwin i inni, także no, że tak powiem, egzotyczny sojusz wydawałoby się, a my mówimy no wyszedł komunistyczny rodowód obu stron.
To jako dygresję wtrącę, że to samo Izrael zawsze zwraca uwagę na to, że jest sojusz prawacko-lewacki, jeśli chodzi o antysemityzm i antyizraelizm w Europie. To jest dokładnie to samo. To tak samo antytrumpizm.
Tak, ja tutaj może...
powiedziałbym, no. Ale oni po prostu dostają w D. No, no. Całe to lewactwo po prostu na każdym kroku. No. Ja już to twierdzę od pewnego czasu, że tendencja jest antylewacka w tej chwili. Na świecie.
Wahadło historii...
No wygrywamy, no.
Tak, wahadło historii rzeczywiście wraca w kierunku wartości normalnych, czyli konserwatywnych. I chwała Bogu.
No pionu, dzięki temu wspaniałemu Trumpowi, który po prostu się okazał świetnym facetem. No. Do pionu przywraca tę sytuację zachwianą, kompletnie chorą na tym naszym glebie.
To był sygnał, właśnie wybór Trumpa to był sygnał, że jeszcze da się coś zrobić, że jeszcze da się cywilizację uratować.
Ta milcząca większość doszła do głosu, no wreszcie. No. Przecież ta jego aktywność na Twitterku, prawda, to przecież on po prostu pokonał wszystkie te wielkie media, które sprawowały władzę właściwie. No. Przecież to jest antydemokratyczne zjawisko, że media właściwie sprawowały władzę. No. Razem z tym, media się stały częścią deep state'a. No. Przecież to jest schorzenie demokracji zachodniej, które trzeba uleczyć. No. Główny problem w tej chwili w zachodnim świecie. No. Często nie zdajemy sobie z tego sprawy i to on zwrócił uwagę, ten Trump zwrócił uwagę na to z tym jego określeniem fejkowych mediów, prawda, i te wszystkie historie. No. To jest to, deep state i fejkowe media. No to są jego pojęcia przez niego nagłośnione, między innymi na Twitterku. No.
Tak. Także widać, że tu zarówno wcześniej służby specjalne, można się powiedzieć, że się tak wyrodziły, usamodzielniły, że kiedyś służyły państwom, a gdzieś w latach 70. służby specjalne zaczęły swoją politykę prowadzić i dogadywać się między wschodem i zachodem, o tym właśnie Włodzimierz Bukowski mówił, a do tego doszedł teraz właśnie ten sojusz głównych dziennikarzy, że on został przejęty przez ten deep state i praktycznie no, władza ta taka, można powiedzieć, formalna, jak prezydent, tam senat, sejm, rząd, zależy w jakim państwie, no stała się tylko marionetką. No i Trump właśnie korzystając z mediów społecznościowych i budząc tę milczącą większość, szczególnie tych ewangelikałów amerykańskich, no odwrócił tę tendencję. Czyli ten spisek, który miał już zamknąć świat w takim wielkim gułagu, no znowu się nie udał.
Globalista, no. Ale tutaj mogę nawiązać krótko do spraw izraelskich z tym deep state'em. Macie państwo jeszcze chwilę?
Oczywiście, proszę bardzo.
Tutaj najnowszy przykład z tym deep state'em. No w tej chwili Izrael zaczął wydobywać gaz spod dna Morza Śródziemnego, prawda? Ten gaz idzie tam do Egiptu, do Jordanii, w przyszłości będzie szedł do Europy. Te złoża gazu znalezione zostały 10 lat temu. 10 lat temu. 10 lat trwało przełamywanie oporu izraelskiego deep state'a, czy deep state'u, nie wiem, jego sprzeciwy, bo ta ekologia, te wszystkie numery, że w ogóle nie, że nie trzeba się przestawiać z węgla na gaz, się nie trzeba przestawiać, tak? I to rzecznicy ekologii głównie twierdzili, różne przeszkody piętrzone przez sądy, to też jest część deep state'u. 10 lat trwało przełamywanie tego, można było to, ja to chodzi o miliardowe dochody, przecież to kasa jest potrzebna wszystkim, no. Nie mówię o tym, że w przypadku Izraela na przykład, mają, jak powiedziałem, być dostawy, już zaczęły być realizowane dostawy gazu do Egiptu i do Jordanii. To jest sprawa też geostrategiczna, no bo to jest powiązanie, to jest właściwie związanie z Izraelem dwóch państw arabskich, głównie Egiptu, czyli największego arabskiego państwa. Bardzo ważna sprawa, no, od ekonomii do polityki, no to wszystko się przecież wiąże, prawda? I to było zakłócane głównie dlatego, że im chodziło o to, żeby Izrael nie mógł zmniejszyć nacisków na siebie międzynarodowych, także w sensie paliwowym, prawda, energetycznym. Bo w ten sposób łatwiej go będzie zmusić do ustępu wobec tego wyśnionego narodu palestyńskiego, narodu, którego tak naprawdę nie ma.
No tak, to bardzo, bardzo dobry ruch. Zbudowanie powiązań gospodarczych pomiędzy tymi dwoma kluczowymi arabskimi sąsiadami, czy muzułmańskimi ogólnie sąsiadami Izraela, no to od razu powoduje deeskalację nastrojów i konfliktów, no bo te państwa i później narody, no każdy będzie miał tam w swoim domu no izraelski gaz, no i jeszcze jak będzie dość tani, no to się będą ludzie cieszyć, no to mniej będzie chętnych tam do rozrywek, no.
A jednocześnie państwa arabskie są, boją się ekspansji irańskiej, także to też jest dodatkowy moment, taki jest odpowiedni w tej chwili, żeby się zbliżyć z tymi państwami arabskimi, które mają kłopoty wewnętrzne, ta słynna wiosna arabska ciągle tam zagrażająca, prawda, może mniej w ogóle w świecie arabskim. Także to jest moment, kiedy można nawiązać współpracę ścisłą z tymi takimi bardziej prozachodnimi krajami arabskimi, prawda, przeciwko Iranowi na płaszczyźnie ekonomicznej, a przy okazji po prostu ustawić tą sprawę palestyńską we właściwych proporcjach, czyli załatwić jakoś kwestię uchodźców bez tego słynnego rozwiązania dwupaństwowego, który też był dywersją izraelskiego deep state'a. W 1993 roku cały ten układ z Oslo został przeforsowany, już nie będę się wdawał w szczegóły, wbrew większości w Izraelu. Zresztą, no i oczywiście Rabin był, padł ofiarą tej sytuacji, został zamordowany przez Osłoma prawicowego, ale większość Izraelczyków była przeciwna temu, tam przekupili dwóch deputowanych w Knesecie, żeby przegłosować ten układ cholerny. No i oczywiście powstała autonomia palestyńska, sprowadzili tu Arafata z 40 tysiącami Palestyńczyków z kałachami, jak to się mówi, ale dokładnie tak. No i cała reszta tam potem, te intyfady, zamachy samobójcze, cała ta fala. To jest robota, brudna robota Deep State'u tutaj w Izraelu. Druga sprawa z tą energią. No to są dwa takie jakieś główne przykłady, jak strasznie szkodliwe jest to zjawisko. A ja mówię o Izraelu tutaj, a przecież ono na pewno jest w Stanach. Wiadomo, że jest szerokie, a podejrzewam, że nie śledzę za bardzo dokładnie w innych krajach zachodnich, ale na pewno ono istnieje. W Polsce może troszkę inaczej, bo ono jest tam raczej podbudowane jeszcze tą przeszłością komunistyczną.
Ta, u nas nie ma deep state, tylko jest, że tak powiem, na powierzchni ten deep state.
Także
u nas nie ma, jeszcze się nie ukrywają.
Ale to będzie. To jeżeli się nie zwalczymy teraz w świecie zachodnim, no to będzie i w Polsce. No siłą rzeczy. No.
Tu jeszcze co do tych spraw energetycznych widać w tym ślad Rosji, bo tu Izrael szykuje się do ekspansji energetycznej, eksportu gazu do południowej Europy i właśnie chyba wczoraj było uroczyste otwarcie tureckiego potoku, czyli praktycznie rosyjskiego gazu dla południowej Europy. Już dotarł na Bałkany ten rurociąg zbudowany tam pod Morzem Czarnym przez tam terytorium Turcji częściowo i właśnie docierający tam, gdzie ma dotrzeć gaz izraelski. Także widać, że tu rzeczywiście to tło energetyczne wojny, można powiedzieć, Rosji o utrzymanie tego monopolu i szachowanie też państw arabskich przez to, no jest ważnym czynnikiem tego, co się dzieje. I druga rzecz, powiedział pan redaktor o planie pokojowym. Ja myślę, że po tej egzekucji Sulejmaniego i tym już poddaniem się Iranu, bo tak trzeba to nazwać, że to jest kapitulacja Iranu, myślę, że zostanie otworzona droga do tego procesu pokojowego, planu pokojowego Trumpa.
Ja może tylko dla widzów, bo żeby było jasne. Sam ambasador Iranu przy ONZ przyznał, że już koniec, zemsty nie będą eskalować. Sami Irańczycy powiedzieli, że mają dość. To dla widzów wtrącam i oddaję głos redaktorowi.
Bardzo możliwe, tylko że ten plan pokojowy na razie został odroczony do chyba już do drugiej kadencji Trumpa, a przypuszczalnie ona nastąpi, prawda? Allah pomoże. Prawda? Są duże osiągnięcia, Trump pewnie się daje, jeszcze ma w zanadrzu parę innych numerów. Z Chińczykami też jakoś tam, prawda, zabejcuje jakieś tam umowy handlowe. Z Palestyńczykami jest taka historia, że właściwie, jeśli to jest interesujące dla państwa, trzeba po prostu zarzucić Ostatecznie. Właściwie już w tej chwili, już właściwie w tej chwili nie ma mowy o dwupaństwowym rozwiązaniu, tym słynnym, prawda, lansowanym także, prawda, przez dyplomację unijną, w Brukselę i tak dalej. Bardzo mało już to sformułowanie już w ogóle prawie nie występuje w leksykonie międzynarodowym. Trzeba będzie jakoś tutaj ustawić to wszystko, zrobić i ewentualnie połączyć te jakieś kantony palestyńskie z Jordanią, jeśli da radę, bo Jordania też tego nie chce. Rozładować tam, pomóc im rozwijać gospodarkę, prawda, otworzyć granice, żeby część wyemigrowała na przykład do Warszawy, bo tak bardzo przecież tam kochamy tych Palestyńczyków, prawda. No ale żarty żartami. Palestyńczyków trzeba...
Przeprowadzić dla Palestyńczyków do Warszawy.
No bo ta miłość wielka, wynikająca z wielkiej miłości do Żydów oczywiście, prawda. Ale nie, no chodzi o to, żeby dać im jakieś normalne warunki życia, rozwoju i tak dalej. Przecież tam jest też sporo normalnych ludzi, którzy po prostu chcą żyć, normalnie się rozwijać, prawda. Pomóc im ekonomicznie, dać im warunki fajne i dać i po prostu powiedzieć sobie wyraźnie, że nie ma żadnego, nie będzie żadnej Palestyny. Przecież już w minionych latach za Obamy to już była Palestyna. No, wirtualna Palestyna się pojawiała w polskich mediach na przykład co chwila, prawda. Palestyna, bez cudzysłowia, w tych różnych rezolucjach międzynarodowych przecież dominowała Palestyna, ta Palestyna. Okej, no Trump tutaj, jak mówię, przywrócił sytuację do pionu na Bliskim Wschodzie, uznał Jerozolimę za stolicę Izraela, uznał Golan za część Izraela, otworzył ambasadę, to wszystko jest tendencja, wszystko zależy od głównego supermocarstwa na świecie. Powiedzmy sobie wyraźnie, że Ameryka jest znowu supermocarstwem dominującym tutaj i wpływy negatywne lewicowe w Europie teraz osłabną, bo oderwała się Wielka Brytania, bardzo poważny czynnik światowy. Ona doszlusowuje teraz do orientacji tej prawicowej, prawda? Czyli ja mówię, no tendencja jest okej.
Okay. Tu taka ciekawostka, zobaczcie, takie pseudoautorytety lansowane na prawicy, jak ten doktor Bartosiak, dobrze? Mm-hmm,
tak jest.
Mówię, wieszczu, przepraszam, że tego gamonia, że tak powiem, wspominam, ale on wieszczył, że ten atak na Sulejmaniego to jest już koniec Ameryki, definitywny, no to teraz po tym, jak już się poddał Iran, no to widać, ile głupot i jaka jest wartość tych pseudoekspertów. No wstyd, redaktorze Skowroński, bo w Radiu Wnet ostatnio nawet tam to puszczają, tego barana.
Słuchaj, tak, no. Ja wczoraj, czy tam przedwczoraj widziałem, zmusiłem się do tego, żeby wysłuchać całego tego wykładu w Radiu Wnet.
Tak.
Przepraszam, że reklamuję, ale to jest antyreklama.
Proszę bardzo.
Siedział ten Skowroński z tymi słuchawkami, machał, tak kiwał główką, a ten nawijał, że Iran musi wygrać, bo jest to imperium, które walczyło jeszcze z Rzymianami.
Ojej, to mu się naprawdę porąbało we łbie.
Taki tekst i nawijał, rozumiesz, ten kiwał tą główką z tymi słuchawkami, jak powiedziesz, nie wiedział, co powiedzieć. A ten z pół godziny, że Iran to jest niezwyciężone mocarstwo, bo oni mają w genach mają imperium, mają te imperialne jeszcze jakieś numery z Rzymianami, starożytnym Rzymem. To tam się nie przemieszała ludność, tam nie ma 16 milionów Kurdów, których tam jeszcze nie było za czasów Rzym. Nie ma tam różnych, to nie ma tak, że Iran to są szyici, czyli 10% w świecie muzułmańskim i całe życie się bronią przed sunnitami, że cała ta taktyka, te wszystkie przechwałki i tak dalej, to jest część taktyki irańskiej, tej szyickiej takiej, żeby się bronić przed większością sunnicką, no bo to są te historie przecież. No to ten Bartosiak z tym imperium perskim, no słowo daje, no przecież myślałem, że padnę tutaj, no. No i to takie bzdety są, co rozlegają się w polskich mediach, no kurde, no.
To może tak, takie spostrzeżenie. Skoro New York Times działa post factum, NATO w zasadzie też post factum, czyli odzywa się, że tak, będziemy działać tutaj wspólnie, ale jak już się okazało, że leżą na opłatkach Iran, w sensie reżim ajatollahów, tak? No to jak komicznie by mogło wyglądać, ale nie doszło do tego, to chcę pochwalić trochę polskie władze, decyzja o potencjalnym wycofaniu oddziałów z Iraku, no bo Chorwacja Rosja, Słowacja,
ale Litwa, Niemcy, ale Szwecja, no i Polska powiedziały, że absolutnie nie wycofują. Także to jest plus dla rządu w Warszawie, że absolutnie tu nie uległ tej nagonce. To przynajmniej coś dobrego pod koniec możemy powiedzieć.
Czuję plusa. Wojsko liczyło plusa lepiej zawsze.
O, chociaż niektórzy generałowie polscy, ci z takiego komunistycznego nadania, to takie androny tu w polskich mediach walili, jak Bartosiak normalnie, także...
Kośli czy jakiś tam, ja nie wiem, też jakiś inny. Dzisiaj jakieś takie bzdety, że...
Tak, naprawdę, to ja się dziwię, że dziennikarze taki chłam puszczają w ogóle Polakom, żeby się...
Bo to chodzi, żeby...
To jest ogłupianie narodu, to jest celowa ruska propaganda.
To jest w tym wszystkim, kiwają tymi łebkami tak zadowolone, no.
A ja chciałem zapytać troszeczkę, no, że tak powiem, w tym tonie profetycznym, jak zachowają się amerykańscy Żydzi w elekcji Trumpa, bo wiemy, że ostatnio zdaje się 80% jednak było przeciw Trumpowi, popierali tych demokratycznych kandydatów. Czy te działania Trumpa proizraelskie, antyirańskie, czy rzeczywiście mają szansę zmienić te decyzje wyborcze amerykańskich Żydów, czy raczej ta tolerancja tam będzie królowało?
Myślę, że parę procent przesunie się do republikanów. Na razie jeszcze tego nie widać za bardzo. W ogóle Izrael ma w tej chwili problem bardzo z tymi głównymi organizacjami żydowskimi w Stanach Zjednoczonych, które są one ciągle głosują, one są ciągle związane z partią demokratyczną, czyli antytrumpistowską, prawda? No i to jest zjawisko, które jest cholernie negatywne z punktu Izraela. Bardzo dziwna sprawa, bo przecież w tej partii demokratycznej już jest to lewe skrzydło z tym Pocahontasem i całe te wszystkie te trzy dziewice i tam cała ta z tym Sandersem. Przecież to są skrajne antyizraelskie mordy za przeproszeniem. I ci Żydzi amerykańscy po prostu nie wiem, to jest przedziwne, naprawdę przedziwne. Ja nie wiem, ja absolutnie nie rozumiem tego stanowiska, nie tylko ja. To jest chyba związane z jakimś, no, przede wszystkim atawizmem, powiedziałbym, a po drugie, no, był taki pisarz Canetti, Elias Canetti, bułgarski Żyd, który pisał po niemiecku, on taki nudziarz sporawy, noblista, który wygłosił fajne zdanko kiedyś, że jest jeden naród, którego nie rozumiem, no to są Żydzi, no to chyba w tym wypadku to dotyczy tych Żydów amerykańskich w tej chwili, tych głównych organizacji żydowskich, które mam nadzieję, że jeszcze otrzeźwieją, no jeszcze mamy rok do tej chwili.
No to też widać, że ogłupianie jakieś funkcjonuje nie tylko w polskim narodzie.
Nie, gdzie to? No gdzie tam? My tutaj wszędzie konkurujemy jak najbardziej dzielnie z polskim narodem pod tym względem, no spokojnie. No. No ja to mogę powiedzieć, to spokojnie.
Te narody jednak nie konkurowały w tej dziedzinie.
Z względem głupoty, absolutnie. No. Absolutnie. No, pierwsza liga, no.
Ja się jeszcze spytam może... Światowe. Tak, skoro dobrze nam dopisują tutaj nastroje, ja się spytam, jak pogoda w Izraelu, bo słyszałem, że pora deszczowa dolega, doskwiera.
Słuchajcie, fatalna pogoda. Ja w ogóle oczywiście jestem przeciwko tym wszystkim ekologicznym bzdurom, to powiedzmy, ale tutaj nie, no rzeczywiście, tym razem pora deszczowa walnęła z grubej rury. Tutaj naprawdę strumienie wody płyną, to już 7 czy 8 osób już zginęło w tych potokach tutaj. Jakieś takie zupełnie, no kraj nie jest przygotowany, jeśli chodzi o infrastrukturę, no bo, no proszę bardzo, właśnie, to wczoraj było i tam zginął facet, 38-letni, który próbował uratować jakąś zalaną rodzinę w samochodzie, uratował tą rodzinę, a samego go wciągnęło w jakieś tam filtry i zginął, no, dzisiaj pogrzeb, no także nie, to jest... No ale no, wiecie, no, Australia płonie, zdaje się, przesadzają z tymi zdjęciami kosmicznymi, ale też wesoło, tak kangury uciekają i tak dalej. No, nie jest to wesołe. Także zdaje się, że trochę z tą ekologią żeśmy nabroili w skali światowej, no ale oczywiście trzeba sobie zdawać cały czas sprawę, że lewactwo wykorzystuje to, żeby walić w prawicę. No.
Dobrze, myślę, że dzisiaj już wyczerpaliśmy.
Coś tam nie jest. No.
No, na słońcu też coś się dzieje, stąd cieplej trochę. No.
No tutaj jest tak cholernie zimno, a tutaj przez mieszkania są nie ma drewnianych podłóg, także nie ma centralnego ogrzewania przeważnie. Każdy się grzeje jakimiś piecykami, tam jakąś klimą i tak dalej włączaną na gorąc. Także naprawdę ludzie chodzą jakoś tak dziwnie okutani w Tel Awiwie, wiecie państwo, wyciągają z pawlaczy jakieś takie ubranka, bo to przez tydzień się takie coś nosi. Dziwne widoki to są, naprawdę. Właśnie pełna egzotyka. No, ja to się akurat dobrze czuję z tym chłodkiem, ale indywidualnie.
Dobrze, dziękuję pięknie w takim razie za dzisiejszy komentarz, za dzisiejszą obecność w imieniu naszych widzów i redakcji. Piękne ja także, dzięki. Tak. Z nami był redaktor Tel Awiw Online Eli Barbur. Bardzo dziękuję i pozdrawiamy serdecznie. Zapraszamy ponownie również.
Dziękujemy. Do zobaczenia.
Pozdrawiam serdecznie z tego deszczowego Tel Awiwu strasznego.
Dziękujemy. Do zobaczenia.
Cześć. Do widzenia.
A my przechodzimy jeszcze do ważniejszych, istotniejszych informacji. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, już jest anglojęzyczna wersja filmu Idź Pod Prąd TV, Sprawiedliwi Wśród Narodów, Świata, Historia Rodziny Jaroszów. Jest to reportaż o polskiej rodzinie, która przez izraelski instytut Yad Vashem, tak śmiesznie się składa, że dzisiaj troszkę mówiliśmy o tym instytucie, została odznaczona medalem Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata za ratowanie Żydów podczas II wojny światowej. Główną bohaterką filmu jest Marianna Jarosz Krasnodębska z podlubelskich Piask. Polecamy i zachęcamy do rozsyłania, szczególnie swoim anglojęzycznym znajomym. Jeszcze króciutko dwie kwestie. Polecamy Wam grudniowy newsletter Idź Pod Prąd. Podsumowanie ostatniego miesiąca roku 2019 w wersji polskiej i angielskiej. Link znajdziecie w opisie filmu. A klub Idź Pod Prąd Tarnów w ostatniej chwili nas informuje, że spotkanie odbędzie się klubu 11 stycznia, godzina 18, restauracja Łuczyki, ulica Wielkie Schody w Tarnowie. Serdecznie zapraszamy. Jeśli jesteś z Tarnowa, jesteś zainteresowany ciekawą rozmową i poznaniem wartościowych ludzi, no to może warto wpaść.
Tarnów i okolice.
Tarnów i okolice.
11 to jest sobota?
Sobota. No jeszcze jest, jeszcze jutro
czyli
przypomnimy.
Czyli popołudnie w sobotę można spędzić w gronie Idź Pod Prąd w Tarnowie.
Tak jest. No a po programie tradycyjnie pomyśl dziś pastora Chojeckiego, temat ludziom czy Bogu. Cześć? Czy o co chodzi?
Bardziej komu chcemy się podobać?
No i
to jest do wielu pastorów czy ludzi, którzy twierdzą, że są oddani Chrystusowi, warto sprawdzić swoje motywacje.
No myślę, że to odpowiedź dla większości ludzi w każdej dziedzinie życia.
Zwykle ludzie mają takie powiedzenie w Polsce, no ale co ludzie powiedzą? No, warto może nie zmieniać tego całkowicie, bo ja wiem, że ważne jest zdanie innych osób, ale może dodać do tego najpierw, co Bóg powie, co Bóg myśli o moim postępowaniu, myśleniu, wierzeniu.
Także za chwileczkę pomyśl dziś ludziom czy Bogu, a później po programie Mikedem Szabechuchu z koncertów PCK. Nie wiem, czy dobrze przeczytałem.
Może w dogrywce może, zapytamy Iwana.
Może Iwan wyjaśni. Tak, zapraszamy również dzisiaj na dogrywkę, jeśli Bóg zechce, o godzinie 18. Ja już dziękuję pięknie za uwagę. Wcześniej z Tel Awiwu Eli Barbur, w studio pastor Paweł Chojecki, a ja się nazywam Michał Szczukiewicz. I zapraszam ponownie.
Dziękuję Ci bardzo i Państwu za uwagę. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Jak wiecie, apostoł Paweł poświęcił list do Galacjan, zwalczając fałszywych nauczycieli. Tych, którzy chcieli po pierwsze zaniepokoić nowych, młodych wierzących i chcieli przekręcić Ewangelię o darmowym zbawieniu w Chrystusie, dodając różne swoje tak zwane konieczności. Wiecie, że dzisiaj jest bardzo dużo takich różnych szarlatanów duchowych, którzy nie mówią tylko o zbawieniu przez Chrystusa, ale mówią, że jeszcze trzeba członkostwo w ich organizacji, że jeszcze trzeba jakieś sakramenty, dobre uczynki i tak dalej. Ale kiedy powiedział tę najważniejszą myśl listu do Galacjan, pokazuje drugie kryterium, albo można powiedzieć drugą cechę nauczycieli, dobrych i złych. I mówi tak. A teraz, to jest pierwszy rozdział, 10 werset, a teraz czy chcę sobie ludzi zjednać, czy Boga, albo czy staram się przypodobać ludziom?
i w domyśle, czy Bogu. Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. Zobaczcie. To jest jasne kryterium. Albo chcesz się podobać ludziom, albo Bogu. Jeśli będziesz się chciał podobać Bogu, zapewne niektórym ludziom nie będziesz się podobał. To jest cena podobania się Bogu. Dlatego pamiętajcie, jedni ludzie będą nas lubić, drudzy będą nas nienawidzieć, jedni będą chwalić, drudzy będą kręcić nosem, krytykować i tak dalej. Ale my cały czas musimy się zastanawiać, co Bóg o nas myśli, czy On jest z nas zadowolony, czy Jemu sprawiamy radość swoją służbą.
Bye.